Polegać ma to na tym, że będzie forma zaliczki, czyli wnioskodawca, który składa w tym poziomie podwyższonym i zarówno tych najbiedniejszych, ten trzeci poziom, będzie to forma zaliczki, składany jest wniosek i po ocenie tego wniosku, nawet jeżeli nie kupił, nie dokonał zakupów kotła nowoczesnego, czy nie wykonał jeszcze docieplenia, czy wymiany stolarki okiennej, będzie wypłacana po ocenie i po podpisaniu umowy o dofinansowanie, będzie wypłacana zaliczka w wysokości 50% tego, o co wnioskuje w danym wniosku.
Od 15 lipca rusza program Czyste Powietrze Plus. Będą przedpłaty na inwestycje.
Już od najmłodszych pokoleń będziemy edukować mieszkańców i mówić, to nie jest tak, że jeśli dzisiaj wsadzę do pieca butelkę, to konsekwencji tego nie będzie żadnej, butelkę plastikową. Dlatego, że za jakiś czas słyszymy, że ktoś choruje ciężko i to jest związane właśnie między innymi z zanieczyszczeniem środowiska, zanieczyszczeniem powietrza. Wyrzucona opona w lesie długo się utylizuje, ale słońce ją powoli rozkłada i do wód gruntowych trafiają związki niebezpieczne.
Jak poprawić świadomość ekologiczną społeczeństwa? Program Czyste Powietrze w gminie Krosno-Odrzańskie.
Mamy do wyboru piece kondensacyjne gazowe, piece na pelet drzewny, zgazowujące drewno, pompy ciepła, ogrzewanie elektryczne. I jeszcze jakiś czas temu 70% to chyba były kotły na gaz. Teraz coraz więcej jest jednak pomp ciepła. Pomp ciepła połączonych z instalacją fotowoltaiczną i myślę, że to jest najtańsze w dłuższej perspektywie źródło ogrzewania, mimo że jest najdroższe w danym momencie, jeżeli płacimy za nie, ale patrząc jest wygodne, jest czyste, no i w dłuższej perspektywie jest to chyba najtańsze źródło obecnie.
Jakie źródło ogrzewania wybierają najczęściej mieszkańcy gminy Sulechów? To między innymi tematy dzisiejszej audycji. Krzysztof Bałuk, witam i zapraszam.
Pokonaj smog. Pokonaj smog. Lubuskie, bliżej natury.
Do gminy Krosno-Odrzańskie wybrał się Sławomir Kordialik.
Marek Cebula, burmistrz Krosno-Odrzańskiego.
Panie burmistrzu, jak pan określa potrzeby w zakresie naprawy powietrza, tak to nazwijmy, w gminie Krosno-Odrzańskie? Myślimy przede wszystkim o Krośnie, ale przecież nie tylko samo miasto ma z tym problem. Czasami się wydaje, że nawet w sołectwach jest większy.
Jako samorząd robiliśmy badania jakości powietrza w gminie Krosno-Odrzańskie i te badania wykazały, że jakość powietrza jest bardzo dobra. Natomiast widzimy, że źródła ogrzewania w gminie Krosno-Odrzańskie, jak również termomodernizacja niektórych budynków, to są elementy, które powinny ulec poprawie i co do tego nie mam wątpliwości. Stąd też uruchomiliśmy punkt konsultacyjny i kiedyś posługiwałem się takim hasłem gmina w dobrych rękach, dzisiaj nasz punkt konsultacyjny jest w dobrych rękach. Mamy fachowca, który dzisiaj, z tego co wiem, obsługuje nawet klientów spoza gminy Krosno-Odrzańskie, ponieważ ma bardzo szeroką i rozległą wiedzę na temat tego, jak przymierzyć się do programu Czyste Powietrze. Program Czyste Powietrze zawiera na tyle dużo elementów, że warto się zapoznać albo przynajmniej porozmawiać z kimś, kto wyjaśni pewne zawiłości, które są zawarte w samym programie czy w regulaminach związanych z programem. Punkt jest na tyle oblegany, że w ostatnim czasie widzimy, że najchętniej nasi beneficjenci przyszli albo mieszkańcy, którzy chcieliby wymienić źródła ciepła bądź dokonać termomodernizacji, oczekiwaliby, żeby on był jeszcze otwarty dłużej. Natomiast oczywiście takich możliwości nie mamy, ponieważ nasz pracownik jest również pracownikiem Urzędu Miasta w Krośnie-Odrzańskim, więc wykonuje swoje obowiązki. Tak wygląda dzisiaj sytuacja w gminie Krosno-Odrzańskie. Jeśli chodzi o termomodernizację i wymianę źródeł ciepła, ona się odbywa na bieżąco. Mieszkańcy się w tej chwili dopytują. To jest chyba też związane z ruchem na rynku paliw, czyli w ogóle drożającą energią. Energia na całym świecie będzie drożała. Chyba nikt dzisiaj nie ma wątpliwości, że czy my będziemy pozyskiwali źródła energii ekologiczne, na przykład takie jak wiatraki, czy nawet elektrownie wodne będą dostarczały tą energię, no to można powiedzieć tanio to już było. Taniej nie będzie, ponieważ same sieci przesyłowe, które wymagają modernizacji i inne elementy powodują, że po prostu energia jest droższa, nie mówiąc już o wojnie w Ukrainie, która spowodowała wzrost cen nośników energii.
No ale za skali tej globalnej przejdźmy do tej lokalnej. Ja pamiętam takie rozmowy, tak troszkę poza mikrofonem z mieszkańcami Krosna Odrzańskiego, tej dolnej części i oni się skarżyli, że kiedyś, nie wiem jak jest teraz. Rzeczywiście wieczorami czy nad ranem potrafi być tam taki zaduch, smog, jak to się w Krakowie mówi.
Tak, to prawda, ponieważ większość źródeł ogrzewania wcześniej była mało nowoczesna, tak by można było to dookreślić. Mało tego, w tej chwili największy zakład w powiecie krośnieńskim, jeśli chodzi o firmę produkcyjną, przebudowuje kotłownię na nowoczesną, właśnie taką ekologiczną, która będzie miała parametry pod ciągłym nadzorem, jeśli chodzi o spalanie. I do tego chcemy dążyć, żeby jak najwięcej tych źródeł w gminie Krosnodrzańskiej było nowoczesnych. Mieszkańcy, którzy się skarżą na zatruwanie powietrza przez tak zwane kopciuchy, oni mają możliwość skorzystania z usług Straży Miejskiej. Telefon 986 jest czynny praktycznie całą dobę, można dzwonić i nasza Straż Miejska podejmuje interwencje w tym zakresie. Oczywiście one polegają na pobraniu próbek z kotła czy z pieca, w którym doszło do spalania być może ewentualnie materiałów niebezpiecznych i po dokonaniu takiej analizy chemicznej składu nakładane są kary na używającego takich paliw. Nie wolno spalać rzeczy, które się nie nadają po prostu do kotłów, jeśli chodzi o ogrzewanie.
No to na zakończenie zapytam pana o świadomość społeczną w tym zakresie.
My musimy cały czas i prowadzimy to właściwie w trybie ciągłym, edukować nasze społeczeństwo, zarówno w zakresie segregacji odpadów komunalnych, wyrzucania odpadów na przykład na tereny leśne bądź nad wodami dużo odpadów znajdujemy, i również jeśli chodzi o ogrzewanie, a także o emisję tego ciepła, które wydostaje się z naszych domów. Czasami odkładamy na później ocieplenie dachu czy wymianę okna, a okazuje się, że to tak naprawdę sprawia, iż temperatura na naszej planecie się po prostu podnosi i dzisiaj powinniśmy duży nacisk kłaść na edukację i to będziemy na pewno robić w nowoczesnym punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, czyli w nowoczesnym PSZOK-u, który powstaje w tej chwili w gminie Krosnoodrzańskiej, gdzie będziemy mieli salkę edukacyjną. Już od najmłodszych pokoleń będziemy edukować mieszkańców i mówić, to nie jest tak, że jeśli dzisiaj wsadzę do pieca butelkę, to konsekwencji tego nie będzie żadnej, butelkę plastikową. Dlatego, że za jakiś czas słyszymy, że ktoś choruje ciężko i to jest związane właśnie między innymi z zanieczyszczeniem środowiska, zanieczyszczeniem powietrza. Wyrzucona opona w lesie długo się utylizuje, ale słońce ją powoli rozkłada i do wód gruntowych trafia związki niebezpieczne. Cały czas o tym mówimy od wielu lat w gminie Krosnoodrzańskie i wydaje się, że ta świadomość jest coraz większa. Ludzie przyłączają się do kanalizacji zbiorczej, bo wiedzą, że nieszczelne szambo powoduje tak naprawdę zatruwanie środowiska, w którym oni żyją i funkcjonują na co dzień. I jeśli powiemy pani Krysi, że jej wnuk na przykład korzysta z piaskownicy, gdzie wody gruntowe albo wody opadowe naniosły dużo niebezpiecznych związków, to tak naprawdę konsekwencje tego poniesie jej wnuk. I ta świadomość pozwala ludziom na podejmowanie decyzji i te decyzje są proekologiczne i z tego się bardzo cieszę.
Mirosław Kosowski, prowadzę punkt konsultacyjno-informacyjny programu Czyste Powietrze w gminie Krosnoodrzańskie.
W gminie Krosnoodrzańskiej czy w Urzędzie Miejskim Krosnoodrzańskim pracuje pan od dawna. Jak pan zareagował na informację, że będzie pan się zajmował tym elementem?
Tak naprawdę to nie była taka informacja, to nie było polecenie, to był mój wybór. Pan burmistrz szukał osoby, która zechce się tym zająć po godzinach pracy tak naprawdę, poza normalnymi obowiązkami służbowymi. Ja się po prostu zgłosiłem do tego tematu.
Jak pan zderzył się z tymi przepisami, z tą rzeczywistością, którą trzeba pojąć, a potem przekazać innym?
Byłem beneficjentem, jestem, bo okres trwałości 5 lat tego programu. Wymieniałem również u siebie w domu i kocioł na pelet, zakładałem tak zwane panele solarne, więc to nie był dla mnie temat nowy i ponieważ przebrnąłem tą ścieżkę z sukcesem indywidualnie, prywatnie, uznałem, że dam radę sobie w tym punkcie i po doświadczeniu już rocznym mogę powiedzieć, że jestem ekspertem, to bym się chwalił, nie? Ale jestem fachowcem.
No to porozmawiajmy o zawartości tego programu, bo skoro uważa się pan za fachowca, to na pewno pan ma swoje obserwacje, gdzie są problemy, co jest ukształtowane, wymyślone i realizowane w sposób dobry, bardzo dobry, a gdzie trzeba by było poprawić.
Temat jest jak rzeka. Wiedzą to też pracownicy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska czy Narodowego Funduszu Środowiska. Jest tutaj tak, że program jest dość szeroki, rozwinięty i przeciętny obywatel, mieszkaniec gminy czy Polski, jak miałby przeczytać wszystkie regulaminy, a powinien i jest zobowiązany do tego, nie do końca rozumie, co było na początku, co na końcu regulaminy. Więc ktoś, kto zajmuje się tym na co dzień, ma już doświadczenie praktyczne i ścieżka się skraca. My doradzamy osobom, które przychodzą do nas, znaczy my, to ja doradzam, bo jestem jednoosobowo, prowadzę punkt, Osoby takie, korzystając z tego doradztwa, mają jaśniejszy w tym momencie umysł i łatwiej podejmują decyzje, chociaż te decyzje dzisiaj są trudne. Z uwagi na to, co się dzieje na rynku paliw i w ogóle na rynku energetycznym, wszystkie paliwa i te do ogrzewania domu i nie tylko poszły mocno w górę. Ludzie częściowo się wahają nad podjęciem decyzji. W naszym województwie mamy dość długi okres karencji, gdyż uchwała antysmogowa, która podjęta jest na szczeblu wojewódzkim, pozwala w gminach używać jeszcze starych źródeł energii do końca 2026 roku, czyli nawet pieców na węgiel, tak zwanych kopciuchów. Za wyjątkiem dwóch miast wojewódzkich, Zielonej Góry i Gorzowa, które mają ten okres dużo krótszy.
Ja słyszałem na przykład, że właśnie w związku z tą zmianą cen na rynku paliw, beneficjenci tego programu wręcz proszą, żeby pozwolić im zostawić stare źródło ciepła, tak na wszelki wypadek. Spotykał się Pan z takimi sytuacjami?
Tak, znaczy pozwolenia być nie może na pozostawienie źródła ciepła starego, gdyż regulamin mówi jasno. Jeżeli ktoś uzyskuje dotację, stara się o tą dotację, jest beneficjentem programu, jest zobowiązany oficjalnym dokumentem zezłomować i posiadać potwierdzenie zezłomowania starego źródła ciepła. Oczywiście pytania się pojawiają, czy mogę w razie czego, czy mogę w razie W, czy mogę w razie awarii, czy mogę w razie braku prądu zostawić i odpalić kopciuch na węgiel. Niestety nie i przy kontroli, gdyby ktoś próbował to zrobić nieoficjalnie, coś ukryć, dotacja jest do zwrotu wraz z odsetkami.
Jakim powodzeniem cieszy się program?
Myślę, że coraz większym. Ostatnio w rozmowie z funduszem jest jedna pani, która podsumowuje działania gmin. Usłyszałem, że jesteśmy w czołówce województwa, więc to też chyba na liczbę mieszkańców się przelicza. Czekamy na podsumowanie pierwszego i drugiego kwartału, a także zakończenie pierwszego roku działalności, który się z 31 maja kończy. To troszkę zwłoki na to jest. I zobaczymy, jak to wygląda. Oczywiście w kraju nie jesteśmy w stanie wybić się na pozycję pierwsze, bo tam Śląsk i te województwa, które mają krótki okres karencji, jeśli chodzi o uchwały antysmogowe, tam jest rzeczywiście natłok. U nas ludzie też czekają do ostatniej chwili. Może się okazać, że w tym 26 roku będzie tyle wniosków, że jedna osoba w takim punkcie to sobie rady nie da.
Mówimy właściwie o wymianie pieców, kotłów, a program jest dużo szerszy i bogatszy. Czy te inne elementy typu termomodernizacja, pompy ciepła i tak dalej też znajdują się beneficjenci, czy to już jest naprawdę jednostkowy przypadek?
Znajdują się beneficjenci, bo ogólnie to wszystko jest termomodernizacją. Nawet wymiana kotła starego, bo tu mówimy o kotłach, a nie piecach jednak, to są kotły, centralnego ogrzewania na nowoczesny peletowy, czy też na pompę ciepła właśnie, popularną powietrze-woda. To jest wszystko termomodernizacja. To nie tylko wymiana okien i przyklejenie styropianu do ściany, mówiąc kolokwialnie. To wszystko jest termomodernizacją. To nawet w ustawie o podatku dochodowym jest też taki nowy zapis od 2019 roku, który umożliwia też odliczenie od podstawy do opodatkowania tych elementów, więc to się wszystko nazywa termomodernizacją. Nawet wymiana tego starego kopciucha na nowy kocioł ekologiczny, jaki on by nie był. Pompy ciepła zyskują w ostatnim czasie dość dużą popularność. Z uwagi na to, że nie trzeba kupić węgla, którego nie ma, że nie trzeba kupić węgla, który strasznie drożeje, nie trzeba kupić peletu, którego też nie ma, proszę mi uwierzyć, bo jestem posiadaczem kotła peletowego i jest on strasznie drogi. Podrożał ponad 100% od ubiegłego roku.
Na zakończenie chciałem zapytać Pana o to, z czym największy problem mają ci, którzy zwracają się do punktu?
Problem jest taki, że może nie tyle problem, co potrzebują osoby, która im coś rozjaśni, podpowie, mają swoje wątpliwości i jednak dzwoniąc do firm, które handlują takim czy innym sprzętem czy towarem, ja zawsze podkreślam, że ktoś, kto handluje jednym asortymentem, zawsze powie, że ma najlepszy. I proszę kupić pompę ciepła, nic innego, albo proszę kupić kocioł peletowy, nic innego, bo właśnie mam na składzie ostatnie 3 sztuki na tej zasadzie, więc rozmawiajmy z kimś, kto tym nie handluje, ma otwarty umysł i zna wszystkie aspekty, może poradzić, co byłoby lepsze, co gorsze, albo co może jeszcze nie lepsze. Natomiast decyzja ostateczna należy do osoby, do beneficjenta. Ja za nikogo decyzji nie podejmuję. Jestem daleki od tego, żeby powiedzieć komuś, kup koniecznie pompę ciepła. Absolutnie nie.
Anna Januszkiewicz.
Jest Pani beneficjentką programu Czyste Powietrze. Jak się Pani dowiedziała o możliwości skorzystania z tej formy, zamiany źródeł ciepła?
O takiej możliwości dowiedziałam się z mediów ogólnopolskich, oglądając kampanie informacyjne, no i postanowiłam skorzystać, wymieniłam stary piec na węgiel na nowoczesny kocioł na pelet.
No pytanie, dlaczego?
Dlatego, żeby było ekologiczniej, no ale też, żeby było wygodniej, bo nie oszukujmy się, jednak przy piecu na węgiel jednak jest dużo więcej pracy. Natomiast taki nowoczesny kocioł na pelet pozwala nam raz w tygodniu tak naprawdę załadować piec, no i mieć więcej czasu wolnego.
To oczywiście wiązało się z pewnym ryzykiem. No raz, że jest to ryzyko, nazwijmy to budowlane, to trzeba jednak wykonać jakąś pracę. Dwa, że nie wiadomo, jak to wszystko zadziała.
No tak, ale po czasie okazało się, że ryzyko się opłaciło. wyszło. Dobrze przed inwestycją skorzystać z punktu doradztwa. Ja tak uczyniłam. Pracownik punktu w Krośnie Odrzańskim udzielił mi wszystkich niezbędnych informacji. Polecił mi też na co zwrócić uwagę przy wyborze takiego kotła, na to, jakie normy środowiskowe powinny być spełnione. No i później okazało się, że to nie jest wcale takie trudne, jak się na początku wydawało.
O trudność rzeczywiście zapytam. W kilku miejscach słyszałem, że wnioski, które trzeba wypełniać, niekoniecznie są proste i można mieć z tym problem bez doradztwa. Bez pomocy można utknąć.
Myślę, że tak, chociaż muszę powiedzieć, że dużo pól jest tam mocno intuicyjnych. Natomiast ja mimo tego, że zawodowo też zajmuję się wnioskami o dofinansowanie, skorzystałam z takiej możliwości zweryfikowania tego dokumentu w punkcie doradczym i dobrze, bo okazało się, że sama nie uniknęłam jakichś małych pomyłek, ale udało się to wszystko bardzo szybko skorygować, a sam proces później już wnioskowania i rozliczania tego wniosku był dosyć szybki i prosty.
Kocioł, czy piec właściwie wymieniony, program przewiduje między innymi jeszcze termomodernizację. Myślała Pani o takim elemencie?
No ja już jestem po tym etapie, natomiast wszystkich tych, którzy przygotowują się czy to do budowy domu, czy do właśnie takich inwestycji, zachęcam do tego, by skorzystali z takiej możliwości.
Pokonaj smog.
Od 15 lipca pojawi się nowa oferta, jeżeli chodzi o czyste powietrze. Będzie to nowa formuła programu, odnowiona, można powiedzieć, formuła programu Czyste Powietrze Plus, adresowana jakby do szerszej grupy społecznej i dająca więcej możliwości, tak, panie prezesie?
Dokładnie tak. Jest to formuła, może inaczej, to Czyste Powietrze troszkę zmodyfikowane, odnowione, natomiast cała reszta, cała otoczka, cały ten program jest taki sam. Różnica jest tylko taka, że od 15 lipca, jak tutaj pani minister Anna Moskwa zapowiadała, będzie wdrożone to Czyste Powietrze Plus i skierowane jest ono do osób, które się ubiegają o ten poziom podwyższony dofinansowania i dla tych z tego tak zwanego ubóstwa, dla tych najbiedniejszych, gdzie poziom dofinansowania jest 90%, czyli maksymalnie 69 tysięcy w formie dotacji. Oczywiście muszą być pewne warunki spełnione, czyli tam dla tych najwyższych 900 zł na członka rodziny w gospodarstwie wieloosobowym i 1260, jeżeli jest gospodarstwo jednoosobowe. Polegać ma to na tym, że będzie forma zaliczki, czyli wnioskodawca, który składa w tym poziomie podwyższonym i zarówno tych najbiedniejszych, ten trzeci poziom, będzie to forma zaliczki, składany jest wniosek i po ocenie tego wniosku, nawet jeżeli nie kupił, nie dokonał zakupów na tego kotła nowoczesnego, czy nie wykonał jeszcze docieplenia, czy wymiany stolarki okiennej, będzie wypłacana po ocenie i po podpisaniu umowy o dofinansowanie, będzie wypłacana zaliczka w wysokości 50% tego, o co wnioskuje w danym wniosku. Będzie to wypłacane na konto wykonawcy. Do tego wniosku trzeba będzie dostarczyć umowę podpisaną z wykonawcą. Mogą to być maksymalnie 3 umowy. Może być jedna umowa, nie wiem, na instalację fotowoltaiczną, jeżeli składa wniosek o dofinansowanie na zmianę źródła ciepła i w tym samym wniosku może też wnioskować o tą instalację fotowoltaiczną. Może być to umowa na docieplenie, wymiana stolarki, jak również z instalatorem, który będzie montował ten kocioł. Czyli maksymalnie 3 umowy będą dopuszczone do tego przy składaniu tego wniosku. Przy złożeniu wniosku musi być podpisana umowa, taki wzór umowy Narodowy Fundusz, wzór umowy pomiędzy wykonawcą a beneficjentem będzie przygotowany, czy jest w trakcie przygotowywania. Co prawda wykonawca, a inwestor może stworzyć swoją umowę, ale pewne zapisy z tego wzoru, który będzie przygotowany przez Narodowy Fundusz, będą musiały być wpisane do tej umowy między wykonawcą a beneficjentem.
Pieniądze trafią na konto beneficjenta czy wykonawcy?
Na dzień dzisiejszy wygląda tak, że będzie to na konto wykonawcy. Stąd właśnie jest ta konieczność dostarczenia do wniosku umowa pomiędzy beneficjentem, a wykonawcą tego wymiany tego źródła ciepła czy docieplenia całego budynku.
Osoby, które już korzystały, brały udział w programie Czyste Powietrze, mogą także wziąć udział w tym programie?
To znaczy mogą wziąć udział na tej zasadzie, że musiałyby zrezygnować z tego wniosku, który złożyli i jeszcze nie został rozpatrzony. Natomiast jeżeli wnioski zostały rozpatrzone, no to niestety idzie to tym trybem dotychczasowym. Wachlarz prac modernizacyjnych naszego budynku, sprowadzający się do tego, żeby zmniejszyć to zapotrzebowanie energetyczne naszego budynku, jest taki sam jak do tej pory. I zmiana jest tylko taka, że zaliczkujemy, bo niestety wiele rodzin tych, które ubiegają się o ten podwyższony poziom dofinansowania, czyli muszą nam dostarczyć zaświadczenie z Urzędu Gminy, że mogą się ubiegać o to podwyższone dofinansowanie, no nie zawsze dysponują gotówką, no różnie to bywa, a chcieliby po prostu zrobić, bo często jest tak, że akurat dany instalator, dany wykonawca docieplenia, no ma akurat wolne moce przerobowe, mógłby wejść, ale nie może wejść, ponieważ beneficjent nie ma tej gotówki, za którą by zapłacił za materiał. I stąd jest właśnie ta zaliczka takie szybsze. Natomiast pozostała część kwoty będzie rozliczana już w tym rozliczeniu końcowym, po zakończeniu zadania i wtedy to będzie też również korygowane na podstawie faktur dostarczanych do wniosku o płatność. Będzie już ustalany ten rzeczywisty poziom dofinansowania, rzeczywista kwota dofinansowania. Mieliśmy spotkanie z panią minister klimatu i środowiska Anną Moskwa 1 lipca, na którym ustalaliśmy pewne jeszcze warunki, okres, długość realizacji tego zadania, bo w tej chwili mamy od podpisania umowy o dofinansowanie z Wojewódzkim Funduszem 30 miesięcy na realizację. Tutaj ten okres skracamy, ponieważ wchodzi ta zaliczka, refinansowanie.
Pokonaj smog.
Zmieniamy temat. Jesteśmy w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze. Pamiętam, że ta siedziba nie tak dawno jeszcze była przy Straży Pożarnej. Teraz macie własną, samodzielną siedzibę tu przy ulicy Miodowej w Zielonej Górze.
Poprzedni zarząd Wojewódzkiego Funduszu podjął decyzję o przeniesieniu Wojewódzkiego Funduszu. Wynikało to po prostu z tego, że warunki lokalowe, coraz więcej zadań. Niestety musieliśmy po prostu dotrudniać pracowników, ponieważ no nie mieściliśmy się w tamtym obiekcie przy Straży Pożarnej na Korzuchowskiej. Była decyzja o zakupie tego obiektu. Został wyremontowany ten obiekt i od 2012 roku jesteśmy na Miodowej 11 w Zielonej Górze.
Jaka jest struktura Wojewódzkiego Funduszu? Może pan opowie właśnie, jak funkcjonujecie?
Funkcjonujemy w oparciu o prawo ochrony środowiska jako Wojewódzki Fundusz, również na podstawie rozporządzenia w sprawie trybu funkcjonowania wojewódzkich funduszy i rad nadzorczych. I generalnie organem Wojewódzkiego Funduszu są dwa organy. To jest zarząd składający się z prezesa i zastępcy prezesa, jak również pięcioosobowej rady nadzorczej, która no, ma określone też swoje zadania i zatwierdza wnioski, które kieruje zarząd o dofinansowanie.
Komu podlegacie?
Generalnie jesteśmy samorządową osobą prawną. Jesteśmy, można powiedzieć, niezależni. Natomiast powołuje zarząd Rada Nadzorcza, na wniosek Rady Nadzorczej, zarząd powołuje zarząd województwa lubuskiego, czyli Urząd Marszałkowski. Natomiast Rada Nadzorcza składa się z różnych tam przedstawicieli. Przewodniczący Rady Nadzorczej jest to osoba zgodnie z ustawą o prawo ochrony środowiska, która wywodzi się ze struktur Ministerstwa Klimatu lub podległych jednostek Ministerstwa Klimatu i decyzją pani minister czy pana ministra jest powoływany jako przewodniczący Rady Nadzorczej. Później jest przedstawiciel wojewody w skład członka Rady Nadzorczej, przedstawiciel wyznaczany przez Sejmik, stąd jest ta kwestia samorządowa, osobowa, prawna. Sejmik ma swojego przedstawiciela w formie wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej i oczywiście dodatkowy członek Rady, który wywodzi się ze środowisk organizacji pozarządowych, naukowych, który również jest wyznaczany przez ministra klimatu i środowiska. I decyzją ministra jest to ciało, ten organ zatwierdzany i powoływany.
A struktura jak wygląda firmy? Jest to tak samo w każdym regionie, czy sami decydujecie o tym?
To akurat samodzielna decyzja zarządu i zarząd organizuje strukturę funkcjonowania Wojewódzkiego Funduszu. Różnie to wygląda, różne są nazwy wydziałów w danym funduszu. Oczywiście są fundusze dużo większe osobowo, są mniejsze. Jesteśmy jako Fundusz w Zielonej Górze tym funduszem mniejszym i stąd nie mamy, powiedzmy, za dużo jakichś wydziałów. Mamy wydział księgowy, finansowo-księgowy, który podlega prezesowi główna księgowa podlega. Mamy w strukturze kancelarię prawną, która obsługuje Wojewódzki Fundusz. Mamy w strukturze dyrektora biura, któremu podlega Wydział Ekspertyz Ekonomiczno-Inżynierskich. Na ten wydział składa się zespół doradców energetycznych, czyli w ramach tego ogólnopolskiego programu wsparcia doradczego dla sektora mieszkalnego, przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł, czyli w skrócie to jest zespół doradców energetycznych. Jak również mamy zespół do zamówień publicznych, to są też osoby, które pilnują tutaj od tej strony prawnej, tak aby te postępowania przetargowe były zgodne z ustawą Prawo zamówień publicznych. Mamy również inspektora ochrony danych osobowych, pełnomocnika do spraw jakości w tej strukturze. Do 2015 mieliśmy jeszcze w ramach tych pierwszych perspektyw Wydział Funduszy Europejskich. Mieliśmy podpisane porozumienie między marszałkiem województwa lubuskiego a zarządem na wdrażanie tej części środowiskowej w ramach środków Regionalnego Programu Operacyjnego. Również mieliśmy takie porozumienie podpisane z Narodowym Funduszem, gdzie byliśmy instytucją wdrażającą drugiego stopnia te fundusze Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowiska, czyli te większe takie zadania. Była ustalona linia demarkacyjna do 50 milionów euro. Wojewódzki Fundusz obsługiwał. Powyżej to już była kwestia Narodowego Funduszu. W 2015 pani marszałek wypowiedziała nam umowę na wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego i stąd z braku jakby obciążenia tych pracowników struktura została zmieniona i ten wydział uległ likwidacji. Część pracowników przeszła do Urzędu Marszałkowskiego. Mając po prostu tutaj doświadczenie, spełniają się w Urzędzie Marszałkowskim. Ale muszę powiedzieć, że patrząc z perspektywy czasu, to był bardzo zły ruch, bo nie ukrywam, mamy tutaj do czynienia z tymi zadaniami, czy mieliśmy do czynienia z tymi zadaniami wodno-kanalizacyjnymi i w Wojewódzkim Funduszu była ta ścieżka dosyć i przetarta, i dosyć krótka, bo ocena wniosku na zarząd, zarząd kierował do Rady Nadzorczej i była podpisywana umowa. Natomiast z tych rozmów, z którymi mamy do czynienia z przedstawicielami spółek wodno-ściekowych czy urzędami gmin, ten proces w Urzędzie Marszałkowskim niestety jest mocno wydłużony, zbiurokratyzowany. Także to jest dosyć długo czekają na wypłatę środków. Uważamy, że to był zły ruch, ale no takie jest życie i tak musimy funkcjonować. Natomiast Wojewódzki Fundusz w ramach tego Wydziału Ekspertyz Ekonomiczno-Inżynierskich mamy szeroki wachlarz, bo mamy i edukację ekologiczną, i mamy komponent nadzwyczajne zagrożenia, i monitoring środowiska, i gospodarkę wodno-ściekową, i ochronę atmosfery, powietrza. I w ramach tego wydziału pracownicy są podzieleni. Część robi wnioski o płatność, część ocenia wnioski o dofinansowanie. I to się udało wypracować. Muszę powiedzieć, że w ogóle struktura czy funkcjonowanie Wojewódzkiego Funduszu uległo diametralnego przeobrażenia, ponieważ no, doszedł nam ten klient indywidualny, osoba fizyczna. I muszę powiedzieć, że tak udało się wypracować taką metodykę działania, funkcjonowania Wojewódzkiego Funduszu, że pracownicy, którzy są, załóżmy, przypisani tylko do komponentu nadzwyczajnie zagrożenia, czyli załóżmy OSP, Państwowa Straż Pożarna i inne jednostki sektora finansów publicznych, mogą w każdej chwili przestawić się i idą i pracują na rzecz czystego powietrza czy wypłaty wniosków. To nie jest tak, że powiedzmy ma klapki na oczy i robi tylko gospodarkę wodno-ściekową, współpraca z gminami. Jest potrzeba przestawienia, można powiedzieć, produkcji, to przestawiamy i także każdy pracownik potrafi obsłużyć każde tutaj w Wojewódzkim Funduszu dofinansowanie, zadanie, rozliczenie.
A skąd funduszem? Skąd bierzecie pieniądze?
Generalnie podstawowym źródłem Wojewódzkiego Funduszu to są przychody z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz kar administracyjnych, jakie nakłada Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska za pewne przekroczenia różnej emisji zanieczyszczeń do środowiska.
To są tak duże pieniądze?
Czy to są duże? Na dzień dzisiejszy to jest w granicach rocznie wahające się od 6 do 9-10 milionów. To nie są duże w porównaniu z takim na przykład tą Łodzią, gdzie ma Bełchatów, tam przychody są na poziomie 160 milionów rocznie złotych. Także jesteśmy tutaj w takim ogonku. Ale muszę powiedzieć, że w ramach tych środków mimo wszystko staramy się tak je dzielić, tak je wdrażać do tego systemu środowiskowego, aby nasz region zadowolić, czy tą lukę w tych bankach komercyjnych wypełnić. I uważam, że to się udaje. To są przykłady chociażby finansowania państwowych jednostek budżetowych w różnego rodzaju, czy to sprzęcie, czy teraz tak może nie tyle modnym, ale takim trendem, gdzie przechodzimy na samochody hybrydowe czy elektryczne. I tutaj to są kierowane do najczęściej samochody do tych takich wydziałów zarządzania kryzysowego, czyli gdzieś tam trzeba być i mobilnym, ale przez to i ekologicznym. Czyste powietrze, czy program azbestowy, czy regeneracja gleb poprzez wapnowanie ten program, czy gospodarka wodno-ściekowa. Są to środki i Wojewódzkiego Funduszu, chociaż w mniejszym stopniu, ale głównie udostępniane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska. Można powiedzieć, od 2017 współpraca międzynarodowym funduszem a wojewódzkimi funduszami nabrała innego wymiaru i innego tempa, powiedziałbym. Tych programów wspólnych wdrażamy, bo jest też i agroenergia skierowana do rolników, do społeczeństwa na wsiach. I to są głównie te środki. Czekamy na środki i również z Krajowego Programu Odbudowy, czyli KPO, jak również z tego programu Fenix, z tych środków unijnych, z tej perspektywy. Na dzień dzisiejszy, no można powiedzieć, wiemy z wiadomości medialnych, na jakim to etapie jest, ale myślimy, że w tym roku, czy do końca tego roku pewne kwestie się wyjaśnią i tutaj są zapisane w tym programie Fenix, że środki będą przeznaczone na czyste powietrze, też w gospodarce wodno-ściekowej. Także zobaczymy, jak to będzie. Myślę, że czeka nas krew, pot i łzy, bo tych środków będzie sporo i trzeba będzie po prostu je wypłacić.
Teren działania to rozumiem całe województwo lubuskie, tak?
Dokładnie. Jesteśmy tak, jak jest 16 województw, tak jest 16 wojewódzkich funduszy. I każdy fundusz działa na swoim terenie, swoim regionie. Nie możemy finansować coś, co jest na terenie, załóżmy, dolnośląskiego, czy zachodniopomorskiego, czy wielkopolskiego. Każdy fundusz finansuje w ramach swojego regionu.
Pokonaj smog.
Program Czyste Powietrze cieszy się nieustającym zainteresowaniem. Karolina Kamińska spotkała w Sulechowie jedną z osób wnioskujących o dotację do termomodernizacji budynku.
Czy sulechowianie dbają o to, żeby w mieście było czyste powietrze? Czy według Pani jest jeszcze co nieco do poprawy?
A to na pewno coś tam się znajdzie, ale wydaje mi się, że każdy stara się dążyć do tego, żeby było jak najlepiej.
No jedną z form jest między innymi wymiana pieców. Jeszcze się takie kopciuchy gdzieniegdzie widzi. O, czyżby Pani miała wnioseczek?
Właśnie, naginam z deklaracją.
A jak Pani widzi w otoczeniu właśnie, jak to jest?
Wydaje mi się, że wymieniają z tego, co tak słyszę w rozmowach, to tak. Każdy już tam na tą fotowoltaikę też
przychodzi.
Te piece na pelet. Także, że zmieniają.
Jak jest u Pani z tym?
A u nas jest dosyć dobrze.
To znaczy?
Wszyscy po kolei likwidują kopciuchy. Mało, bardzo mało zostało. Także u nas jest okej.
Okay. Bo kiedyś był to rzeczywiście bardzo duży problem, prawda?
Kiedyś tak, ja też miałam. Teraz już nie zauważyłam. No jeszcze są w tych małych domkach ci starsi ludzie, no to jeszcze palą tymi kopciuchami, ale tak to nie.
A co Panią przekonało? Ekologia? Wygoda?
Wygoda, bo jestem coraz starsza i wygoda jednak. No ekologia też, no niestety. Bo jak wieczorem się wyjdzie na ulicę nieraz, to jest strasznie. Nie idzie oddychać.
Czyli wisi to wszystko w powietrzu.
Tak, bo w dzień tego nie widać, ale w nocy chyba wszyscy palą, nie wiadomo czym.
Podpytuję takie kopciuchy, czy one się jeszcze gdzieś tam pojawiają, jak Pani zerknie na komin i dymi się dość ostro, czy
sporadycznie. Gdzieś tam sporadycznie się zdarza, ale w ostatnim czasie nie zauważyłam, żeby coś takiego się działo.
No właśnie.
Chyba wszyscy powymieniali piece na gazowe.
No właśnie, z czego to wynika? Z takiego ekologicznego podejścia?
Dużo osób korzystało właśnie z tych wniosków tutaj, jak były w urzędzie na wymianę pieców.
Ktoś z Pani otoczenia też korzystał?
Tak.
Zadowoleni są?
Myślę, że tak, bo dostali fundusze na zakup piecy gazowych.
Czyli tak
ci, co mieli piece takie kaflowe, nie? To wymieniali sobie.
Wszyscy jako mieszkańcy dostrzegamy potrzebę poprawy jakości życia.
Burmistrz Sulechowa Wojciech Sołtys.
Tym samym jakości powietrza, które nas otacza, z tym też w gminie Sulechów nie jest najlepiej. Bardzo dużo jeszcze starych kotłów, które nie spełniają na dzisiaj normy. My podpisaliśmy umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i na tej podstawie służymy pomocą i udzielamy pewnego doradztwa mieszkańcom, ale też dodatkowo zawarliśmy w oparciu o tą umowę kolejną umowę z Fundacją Jestem Przedsiębiorczy, która dla nas, na naszą rzecz, na rzecz naszych mieszkańców prowadzi spotkania, przekonuje do tego, aby rzeczywiście podjąć się trudu wymiany tych pieców i wydaje nam się, że to się całkiem dobrze układa. Z tego, co wiem, z pewnych statystyk, tak, co roku jednak kilkadziesiąt takich kotłów jest wymienianych, więc myślę, że jest dobrze.
Jak to wyglądało na przestrzeni ostatnich lat?
I pozwolę sobie powiedzieć, że właściwie co roku kilkadziesiąt takich kotłów jest wymienianych w gminie Sulechów, z tego około od 25 do 35 rocznie z naszym dofinansowaniem. My tych środków nie mamy też tak dużo, aby móc sobie pozwolić na taką bardzo szeroką akcję, ale właśnie od roku 19, kiedy było 100 tysięcy, zwiększyliśmy w roku 2022 do 135 tysięcy środki na udzielanie dotacji dla mieszkańców. W tym roku mamy zaplanowane właśnie do wymiany 35 takich kotłów, a więc 35 mieszkańców może korzystać z naszego gminnego wsparcia, które jest udzielane poza Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska, do którego też zachęcamy i mocno namawiamy. Dodatkowo też w ramach MOW Zielonogórskiego podjęliśmy się wymiany pieców w naszej substancji mieszkaniowej. Myślę tutaj o budynkach komunalnych i tam też 24 lokalizacje zostały objęte tym programem i takie wymiany już dokonaliśmy.
Jak to wygląda w praktyce, jeżeli jestem zainteresowana taką dotacją, tak? Bo tutaj oczywiście pieniądze mają niebagatelne znaczenie, że dostaniemy takie środki. To co muszę zrobić?
To przede wszystkim udać się na ulicę Morelową 21C w Sulechowie.
Magdalena Gesperowicz z Sulechowskiego Magistratu.
Tam wykwalifikowani pracownicy pozbierają wszelkie informacje, bo teraz w zależności od tego mieszkaniec, czy chce tylko wymienić źródło ciepła, czy też chce przeprowadzić inne prace, na przykład termomodernizację. Wniosek jest konstruowany na podstawie tego, co mieszkaniec potrzebuje, czy zamierza zrobić. I wtedy już ci pracownicy, że tak powiem, pilotują wszystko, monitorują, dostosowują wniosek do wymagań danej osoby.
Często osoby, z którymi rozmawiam, mówią, nie składam wniosków o dotację, bo boję się biurokracji. To prawda czy nie? Czy nie trzeba się tych dokumentów bać?
Myślę, że nie trzeba się bać. Generalnie ten punkt konsultacyjno-informacyjny został właśnie po to otwarty, aby mieszkańcy mogli poczuć się, że tak powiem, bezpiecznie, mogą iść. Jest tam, że tak powiem, cała procedura po kolei tłumaczona. wszystkie dokumenty, mieszkańcy mogą z dokumentami przyjść, dokładnie wiedzą, jakie dokumenty trzeba złożyć, także prowadzeni są, można tak powiedzieć, że za rękę.
O co najczęściej pytają zainteresowane osoby, które tutaj przychodzą? Czy mają jakieś wątpliwości?
Pierwsze pytanie to jest, czy dofinansowanie się należy dla każdego budownictwa.
Artur Zwiech prowadzi punkty konsultacyjno-informacyjne dla programu Czyste Powietrze.
Czy jednorodzinne, czy wielorodzinne, bo wiele osób też przychodzi, chciałoby dofinansować dla lokali w budynkach wielomieszkaniowych. Także na tą chwilę jest tylko dofinansowanie na budynki jednorodzinne. No potem pytają głównie o wysokość dofinansowania, bo mamy też trzy progi dofinansowania, 30, 45, 60 i 90%. No i też dopytują się o jakie najlepiej teraz założyć nowe źródło ciepła. My tutaj też współpracujemy z taką firmą, zgodnie z umową, która nam doradza, jakie najlepsze źródło ciepła w danym budynku warto zainstalować.
A jakie są możliwości, żeby być proekologicznym, żeby dostać dofinansowanie, no i przede wszystkim, żeby te rachunki nie były aż takie wysokie?
Główny warunek to jest jakby wymiana starego źródła ciepła, czyli tego tak zwanego kopciucha na nowe źródło ciepła. Mamy do wyboru piece kondensacyjne gazowe, piece na pelet drzewny, zgazowujące drewno, pompy ciepła, ogrzewanie elektryczne. I jeszcze jakiś czas temu 70% to chyba były kotły na gaz. Teraz coraz więcej jest jednak pomp ciepła. Pomp ciepła połączonych z instalacją fotowoltaiczną i myślę, że to jest najtańsze w dłuższej perspektywie źródło ogrzewania, mimo że jest najdroższe w danym momencie, jeżeli płacimy za nie, ale patrząc jest wygodne, jest czyste, no i w dłuższej perspektywie jest to chyba najtańsze źródło obecnie.
Wspomniał Pan o trzech progach. Od czego one są zależne?
One są uzależnione od dochodów w rodzinie albo dochodów samego wnioskodawcy. I ten pierwszy próg, czyli od 30 do 45% w zależności jakie źródło ciepła, no to jest dla osób, które w poprzednim roku miały dochód tylko one, czyli wnioskodawcy dochód poniżej 100 tysięcy złotych. Ten podwyższony poziom 60% to jest dla osób, które na jedną osobę miesięcznie mają dochód poniżej 1564 zł plus minus. No i ten 90% próg dofinansowania to już trzeba mieć 900 zł na osobę miesięcznie lub niżej. Dla gospodarstw jednoosobowych to jest 1200, a dla tego progu 60 to jest 2100, a nie 1564. Czyli też w zależności, czy jesteśmy sami w domu, czy mamy większe gospodarstwo domowe.
Jak to wygląda w praktyce? Czy musimy wyłożyć 100% kwoty i później od Państwa otrzymujemy tutaj refinansowanie, czy już ta dotacja jest?
Tak to wygląda, że jest to na zasadzie refinansowania, czyli wnioskodawca czy beneficjent płaci sobie za całą inwestycję, a fundusz zwraca już po rozliczeniu. Jest też taka opcja, na przykład przyjmujemy dla tego progu 90%, że jest wystawiona faktura przez wykonawcę, inwestor płaci 10%, a fundusz może zwrócić bezpośrednio pieniążki na konto wykonawcy. Trzeba dogadać się z wykonawcą, podpisać stosowną umowę i to jest taka opcja dla osób, które no nie dysponują całą kwotą, żeby wyłożyć na inwestycje.
Kto Państwa najczęściej odwiedza, gdybyśmy mogli stworzyć taki profil Kowalskiego? To jest osoba w średnim wieku, starsza, rodziny?
Profil Kowalskiego. Dużo jest osób takich po 60 roku życia, a nawet wczoraj mieliśmy pana 91 lat, który sobie sam wszystko ogarnia, maile i tak dalej, także byłem pod wrażeniem. I to jest chyba ten taki profil najczęściej tutaj spotykany. Myślę, że to wynika z tego, że osoby w tym wieku, zdając sobie sprawę, że za 10 lat będą jeszcze starsze, nie będą w stanie 3 razy dziennie z węglem do piwnicy dokładać i tutaj myślę, że to jest też ten powód. A tak to osoby młode, myślę, że tak między 40 a 70 rokiem życia to są osoby, które nas najczęściej odwiedzają. Też to pewnie wynika z tego, że osoby młodsze, które mają nowe budynki, często na nie nie przysługuje dofinansowanie, albo już oni mają to efektywne źródło ciepła, dobrze ocieplony dom, więc no to jakby się wiąże i z wiekiem domu.
A jeżeli jest ktoś, kto jest zainteresowany, to jakie dane musi mieć przy sobie, żebyście Państwo mogli mu udzielić takiej pełnej informacji?
Najlepiej jakby przyszedł z PIT-em za poprzedni rok, z numerem księgi wieczystej. Jakby to jest najistotniejsze na sam początek. To jest taka szybka, krótka weryfikacja, sprawdzamy. Jeżeli jest wszystko ok, wtedy klient dostaje krótką, bardzo prostą do uzupełnienia ankietę i nawet jesteśmy w stanie na miejscu ten wniosek mu przygotować.
Co według Pana tak najczęściej przekonuje, czy mieszkańców, czy też właśnie instytucje, które decydują się na taką wymianę? Czy mamy już taką świadomość ekologiczną?
Ja myślę, że właśnie ta świadomość ekologiczna, natomiast nie ukrywam, że w ostatnim czasie to troszkę spowolniło, tak? Ta sytuacja makro, sytuacja ekonomiczna, to co się w tej chwili dzieje, niestety spowodowało, że tutaj to zainteresowanie nieco spadło. No wszyscy zderzyliśmy się po prostu z wyższymi kosztami ogrzewania gazowego i stąd pewne spowolnienie. No muszę niestety o tym powiedzieć, bo jest to taki bardzo, bardzo niefajny sygnał dla nas wszystkich, ale mam nadzieję, że to będzie tylko chwilowe tąpnięcie. Natomiast gdybym miał wskazać na te najważniejsze rzeczy, to oczywiście to myślenie proekologiczne, ale również pewna wygoda, tak? Jednak to ogrzewanie, chociażby przejście na ogrzewanie gazowe bądź elektryczne, to jest pewna czystość, to jest wygoda i dla wielu mieszkańców też okazuje się ma to duże znaczenie.
Z jednej strony oczywiście wymiana źródeł ciepła, ale z drugiej strony również mieszkańcy, do czego Państwo też zachęcacie, dbają o to, żeby było ciepło i żeby to ciepło nie uciekało. Mam na myśli oczywiście termomodernizację i tutaj gmina też ma się czym pochwalić.
No my w ramach własnych zadań wydaliśmy w tej kadencji już blisko 14 milionów złotych na termomodernizację. Musimy być też w jakimś sensie prekursorem pewnych działań, musimy pokazywać pewien poziom. Te najważniejsze, o których warto byłoby wspomnieć, to termomodernizacja szkoły podstawowej numer 1, 8 milionów tak na okrągło, przedszkole numer 7, w tej chwili właściwie kończymy tam pracę, ponad 2 miliony, trwają też prace w świetlicy wiejskiej w miejscowości Krężoły, też to będzie około 3 milionów złotych. Oczywiście to są kwoty, które uwzględniają też poboczne zadania, ale myślę, że bardzo, bardzo ważne. Dodatkowo wykonaliśmy też remonty budynków mieszkalnych, tych naszych komunalnych i tam też wśród zadań były właśnie te związane z termomodernizacją, a więc podniesieniem też jakości tak naprawdę przestrzeni, bo też zwracam na to uwagę, poza oczywiście obniżeniem rachunków albo tą częścią proekologiczną. Ważne jest, żeby zmieniało się oblicze miasta, więc również były nowe elewacje, budynki wyglądały po prostu lepiej.
No i co, mieszkańcy idą w ślad za Wami?
Ja nawet myślę, że często mieszkańcy nas wyprzedzają, bo rzeczywiście jeśli ktoś może sobie na to pozwolić albo podjął się trudu wystąpienia o dofinansowanie zewnętrzne, a tutaj też w ramach tych programów jest taka możliwość, to rzeczywiście tych budynków całkiem sporo zmienia swoje oblicze i to się po prostu dzieje, to widać, tak? Kolejne bloki w mieście są poddawane termomodernizacji.
A czy Państwo już, że tak powiem, odczuwacie w takim samorządowym portfelu to, że ta termomodernizacja została wykonana?
Tak naprawdę to chyba dzięki temu zatrzymaliśmy w pewnym momencie wzrost naszych kosztów. No dzisiaj tak wprost nie możemy tego powiedzieć, ale to ze względu w ogóle na koszty tych źródeł energii, no przede wszystkim gazu, tak? Patrząc na jednostki, w których my wykonywaliśmy termomodernizację bądź wymianę pieców właśnie na kotły głównie gazowe, czasami wspomagaliśmy się już fotowoltaiką, co też jest nie bez znaczenia i warto o tym wspomnieć, to niestety dzisiaj po prostu te wzrosty są na tyle duże, że oczywiście wydajemy więcej, ale gdyby nie te podjęte prace, to pewnie byłoby to jeszcze dużo, dużo więcej. Więc na pewno ekonomicznie to również ma sens.
Gdyby Pan na koniec miał przekonać swoich mieszkańców do tego, by byli proekologiczni, co by Pan powiedział?
No przede wszystkim sami możemy zadbać o jakość swojego życia. Bardzo często w okresie szczególnie jesienno-zimowym dostajemy sygnały na temat zadymienia w niektórych obszarach, tak? Zresztą wtedy kierujemy drona, żeby zweryfikować, czy mieszkańcy palą tym, czym należy palić, czy nie pojawiają się jakieś nadużycia. I muszę powiedzieć, że to jest chyba taka rzecz najważniejsza. Do tego zachęcam, żebyśmy po pierwsze myśleli sami o własnej przyszłości, a więc o własnym zdrowiu, bo zadymiając i paląc niewłaściwie albo niewłaściwymi materiałami, tak naprawdę no, szkodzimy sobie.
Audycję dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze. Za treści zawarte w audycji dofinansowanej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze odpowiedzialność ponosi redakcja.